3, 4. Dzień dobry. Marta Stachowiak, córka.
Dorota Sumińska, mama. Witamy na naszym kanale Sumińska Zwierzę Ci się.
Zwierzę Ci się. I będziemy się dzisiaj zwierzać. Ja może zaśpiewam lesie, oj lesie nasz.
To nie będę. Melorecytacja była.
Tam i dziękować, bo jakbym zaśpiewała, to wszyscy by uciekli. W każdym razie ja bardzo chciałabym porozmawiać o lesie. Ja wiem, że taka pora teraz jest, że do lasu wycieczki, tylko niewielu robi wycieczki poza myśliwymi niestety.
Ja robię wycieczki do lasu, grzybowe. No,
tak, ale tak, ale za chwilę będzie już zima. Nie, ja nie mówię o czasie grzybowym. No tak, rzeczywiście jest grzybowy czas, ale taka zgnilizna objęła świat i ludziom się nie chce iść w deszczu i brodzić w liściach. Chyba, że są zapalonymi grzybiarzami, ale grzyby też trzeba umieć
albo
zbierać.
Mają 3 lata i bardzo lubią zgniliznę. I było to i różne takie.
No i właśnie, co to jest ten las? Jak myślisz?
No las jest to przebogaty ekosystem, samowystarczalny i pełen rozmaitych układów i zależności. To znaczy, nie można powiedzieć, że las to są drzewa, o tak powiem.
Drzewa
bo
też.
Bo pierwsza rzecz, która przychodzi ludziom do głowy, wydaje mi się, to jest po prostu dużo drzew jedno obok drugiego i mamy las. Tylko, że bez milionów innych czynników nie byłoby tych drzew i odwrotnie. Czyli las jest to zamknięty, samowystarczalny, no tak jak powiedziałem, ekosystem.
Tak, bardzo ładnie to powiedziałeś, ja powiem więcej. Las to jest życie Ziemi. Las to jest coś, to jest struktura życia na Ziemi, bez której nie będzie istniało życie na Ziemi. To jest podstawa życia na Ziemi. Niestety współczesny człowiek o tym zapomniał.
No bo dla niego się liczą te drzewa. Głównie pod postacią pięknych drewnianych domów.
Tak, tak. Ale chciałabym, żebyśmy, żeby nasi widzosłuchacze zrozumieli, że las jest strukturą, która budując życie na ziemi, daje tej ziemi dalej życie. Że bez lasu nie będzie pór roku takich, jakie natura sobie ustaliła, nie będzie wody zdatnej do użytku, nie będzie wegetacji, która wytrzyma bez wody, bo takiej nie ma. Więc las jest podstawą życia na ziemi. Lasy są bardzo różne. Może zaczniemy od lasu pierwotnego. Wiesz, co to jest las pierwotny?
No to jest ten najstarszy, ten, który powstał, że tak powiem, można powiedzieć sam z siebie, czy istnieje.
Ewoluował,
takie,
prawda?
No, ewoluował do postaci, którą mamy w tej chwili, którą znamy w tej chwili. Czyli jest to ten las, który powstał bez ingerencji żadnej, wyewoluował, właśnie z czego wyewoluował las pierwotny?
Wyewoluował z roślin i z roślin i zwierząt, tak jak szedł tor ewolucji. Wraz z ewolucją różnych gatunków zwierząt i różnych gatunków roślin ewoluował las, tworząc ekosystem pełnych zależności, dających życie wszystkim gatunkom.
Co było przed lasem pierwotnym?
Przed lasem pierwotnym można powiedzieć, żartując, trochę był jeszcze bardziej pierwotny, no bo jak wiemy, zaczynało się, ja nie chcę sięgać tak daleko, bo ja nie chcę sięgać do czasów dinozaurów, bo to były...
Wtedy już też były lasy.
Były lasy, ale to były to w ogóle inne żywe gatunki na Ziemi, zarówno roślin, jak i zwierząt. Część z nich została w postaci dość zmienionej, ale została te rośliny, które kiedyś były ogromne i tworzyły te zarośla wysokie, skarlały, wyewoluowały z nich inne rośliny, które mamy teraz. Ja chcę sięgnąć na przykład 2-3 milionów lat wstecz, kiedy możemy powiedzieć, że większość tych gatunków, bo bardzo wiele wyginęło, ale większość gatunków roślin i zwierząt już istniało. Bo nawet historia człowieka jako gatunku sięga około 2 milionów lat, prawda? I oczywiście ktoś powie, że były humanoidy, były różne gatunki człowieka. Tak i nie, bo było i to, i to. I były różne gatunki ludzi, ale to już byli ludzie. I proszę sobie wyobrazić, że już w tamtych czasach, choć tych ludzi było bardzo mało, przez nich wyginęło bardzo wiele gatunków, których już nie ma, które mogłyby dożyć do tych czasów. Weźmy najprostszy przykład mamutów. To są zwierzęta, które mogłyby żyć dalej, ale one wyginęły z naszego powodu.
Właśnie, ja się tylko zastanawiam, przecież kiedyś ludzi, wtedy, kiedy żyły mamuty, ludzi była naprawdę garstka.
Ale ludzie byli, ludzie zawsze nieśli ze sobą śmierć, ponieważ przenieśli się w te rejony, w których cały rok nie było dostępu do pokarmu, w chłodne rejony, wyszli z rejonów, które zapewniały pożywienie przez cały okrągły rok, no to przerzucili się na duże zwierzęta, które w mrozy dostarczały czegoś, co się w czasie mrozu nie psuło, prawda? Mhm. Polowanie na duże zwierzę w ciepłym klimacie jest o tyle ryzykowne, że musi być bardzo dużo konsumentów, żeby szybko je zjeść. Natomiast jak zwierzę jest wielkości mamuta i panuje mróz minus 10, minus 20, to jest gwarancja, że ten mamut się
nie zepsuje.
W związku z czym ludzie zaczęli wymyślać różne sposoby, żeby zabijać mamuty. Rozród mamutów jest bardzo powolny. Bardzo. Tam, o ile ja pamiętam, ciąża trwa około 3 lat, rodzi się jedno dziecko, więc to jest...
No tak,
to...
mamut większy od słonia, a słoniowa ciąża trwa 2 lata.
Także to jest to naprawdę wyniszczenie, a ludzie zawsze byli, że tak powiem, mieli pomysłów całą masę na uśmiercanie i co prawda nie było jeszcze takiej broni jak teraz, ale budowali różnego rodzaju zasadzki na mamut. Jak mamut wpadł w dół, to zadźgali go dzidami i no cóż, jest to wszystko smutne, ale prawdziwe. Więc ja chcę sięgnąć tych czasów. I z tamtych czasów pochodzą lasy pierwotne. Te lasy, które mamy w tej chwili w Polsce, choć trzeba pamiętać, że jeżeli biorąc pod uwagę obszary zadrzewione, to w tej chwili w Polsce jest więcej obszarów zadrzewionych niż w okresie międzywojennym. Tyle, że to nie są lasy. My nazywamy to lasami, ale to się dopiero tworzą lasy, ponieważ las pierwotny powstaje milion lat. I na to potrzeba bardzo długiego okresu. Natomiast to, co mamy, to są zalesione tereny, zadrzewione tereny, które przypominają na pierwszy rzut oka las, ale te ekosystemy są bardzo ubogie. Tam nie ma tego wszystkiego, co daje gwarancję na chociażby zachowanie odpowiedniej ilości wody.
Tak, ja sobie pomyślałam w tym momencie o tworzeniu takiego lasu pierwotnego. Ile pokoleń drzew musi umrzeć i rozłożyć się, żeby na nich wyrosły kolejne drzewa, które też umrą i się rozłożą i tak dalej. Ile takich pokoleń drzew musi przejść do gleby, żeby ona uzyskała odpowiedni zestaw.
Nie tylko to, ale cudownie, że to mówisz.
Bo to jest, mi się wydaje, jeden z czynników, tak, dla których całe podłoże, bo las to nie tylko to, co wyrasta ponad ziemię, ale też i to,
o, to
przede
jest,
wszystkim to, co jest
to,
pod spodem.
To, co jest pod spodem. My widzimy tylko to, co jest na ziemi. Natomiast ty powiedziałaś bardzo ważną rzecz, że ile pokoleń drzew musi, że tak powiem, dorosnąć, dożyć swojego wieku, ale nie tylko dlatego, żeby użyźnić ziemię dla następnych pokoleń drzew, ale również dlatego, żeby doskonalić przekaz informacji. Mhm. Drzewa tworzą niezwykłe społeczności. Drzewa się przyjaźnią. Drzewa dbają o swoje potomstwo. To jest w ogóle, ja tutaj poza tym, że polecam moje książki, czytajcie moje książki, zależy mi na tym, to bardzo polecam książkę moją ulubioną, Sekretne życie drzew. To jest po prostu poezja, to jest cudowna książka, dzięki której możecie się dowiedzieć, kim jest drzewo. Drzewo to jest niezwykła postać, naprawdę niezwykła. Drzewo żyje bardzo długo, bardzo długo. My nie pozwalamy żyć, dożyć dorosłości. Drzewo, które ma 50 lat, jest dzieciakiem. Ale żeby to drzewo wyrosło mocne, twarde, oporne na wiatry, oporne na suszę, musi go wychować ktoś z rodziny. Drzewo matka, drzewo rodzinne, na przykład przez długi czas ogranicza wzrost swojego dziecka po to, żeby zanim ono pójdzie jak lilia do góry, żeby jego system korzeniowy się rozrósł i był na tyle silny, żeby byle wiatr go nie powalił. Spójrzcie Państwo na te nasadzone drzewa i różne huragany. My widzimy ścięte całe połacie, zwalone, nie ścięte, zwalone jak zboże, o które uderzył grat. Leżą te drzewa. Drzewo wychowane przez swoją rodzinę nigdy by się tak nie wywróciło. Nasadzone drzewa na jakimś gołym terenie, wszystkie są dzieciakami. One nie mają, nie umieją o siebie dbać. One nie umieją przekazywać sobie różnych...
Po prostu rosną
w sposób nieograniczony. Nikt ich nie pilnuje. Natomiast drzewa, które rosną w swojej rodzinnej strefie, one oprócz tego uczą się rozpoznawać wrogów, szkodniki. I drzewa mają system internetu, dużo doskonalszy, bo się nie zacina. I tu musimy zahaczyć o temat, który myślę, że szczególnie dla grzybiarzy będzie bardzo interesujący. Lubisz zbierać? Ty nie bardzo lubisz zbierać grzyby.
Już znajduję, to lubię.
Aha.
Jak chodzę z moimi chłopakami, czy w ogóle z kimś, kto się zna na grzybach i...
No to ze mną jak chodzisz.
No to rzadko, ale z tobą rzadko chodzę. Dlatego cię nie podałam za przykład. Ale jak już znajdę pierwszy grzyb, to wtedy mi się zaczyna chcieć. Gorzej, jak od tego pierwszego grzyba minie dużo czasu i nie mogę znaleźć następnego, wtedy mi się chce iść do domu. Ale lubię tak ogólnie.
Ja uwielbiam, proszę Państwa, uwielbiam.
Bo ty ciągle znajdujesz.
Uwielbiam zbierać grzyby, jest to po prostu, ja uważam, że to jest u mnie choroba jakaś psychiczna, dlatego że jak ja się dowiem, że są grzyby, to ja po prostu się tak denerwuję, że mnie nie ma w lesie.
Się bardzo dobrze kończy później w postaci świątecznych pierogów, tak, chociażby.
Tak,
także miej te choroby.
Tak, ja uwielbiam zbierać grzyby, ja w ogóle uwielbiam chodzić do lasu. Tylko chcę powiedzieć wszystkim, którzy lubią zbierać grzyby, że grzyby trzeba umieć zbierać, bardzo szanować te grzyby, nigdy nie zbierać takich pimpusiów malutkich, zostawić, nakryć listkiem, potem tam wrócić, jak ktoś się orientuje w lesie, natomiast nie wyrywać tego. Poza tym wyjmować grzyby z podłoża bardzo delikatnie. Niestety ludzie orzą las w poszukiwaniu grzybów, orzą. To nawet nie jest zbieranie, tylko to jest jakimiś dziabkami rozgarniają po szycie, wyciągają takie małe grzybki. Dlaczego to jest takie ważne, żeby szanować grzyb i szanować to, z czego wyrasta? Mili Państwo, jeśli nie będzie grzybów, nie będzie drzew. Jeśli nie będzie drzew, nie będzie grzybów. Ta zależność, to przymierze na śmierć i życie, które jest między drzewami a grzybami, jest niezwykłe. I właśnie grzybnia, bo my zbieramy tylko zarodniki, to jest maleńki kawałeczek, te pyszne różne grzybki. Natomiast cała masa grzybni, która znajduje się pod ziemią, jest często masą większa niż korona drzewa. Ona jest powiązana trwale z korzeniami danego gatunku drzewa, danego drzewa. Potem łączy się z innymi. To jest cała sieć internetowa, która przekazuje informacje między drzewami, a oprócz tego wymienia się z drzewem pokarmem. Dlatego, że drzewo jest zielone, ma liście. Ono tworzy cukier dzięki fotosyntezie. Grzyb nie ma takiej możliwości.
Nie ma, tak. Nie ma. W szkole uczą.
Więc cukry wędrują do grzybni. Bardzo spragnione słodyczy, bo wszyscy je lubią. Natomiast grzyb zbiera z ziemi masę minerałów, aminokwasów. On ma całe złoża tego i to przekazuje do drzewa. I wymieniają się i są od siebie bardzo zależne. Ta zależność jest tak silna, że naprawdę musimy sobie zdać sprawę, że niszcząc lasy, my w pewien sposób niszczymy je bezpowrotnie, dlatego że ta grzybnia umrze, jeżeli nie będzie miała współpracownika w tej... O, przyszedł do nas mały współpracownik.
Mały bardzo grzybiarz.
Obiecałeś, że będziesz grzeczny, bo będzie nagroda, jak grzybiarzu mój. Był ze mną ostatnio na grzybach i bardzo mi pomagał zbierać grzyby. Pamiętasz, jak byliśmy? Dobrze, to będziesz teraz cichutko, bo babcia opowiada. Dziękuję. Dostałam cukierek.
Nie, dziękuję, Miśku, ja się najadłam.
Bardzo dobry, dziękuję.
Babcia opowiada o grzybach.
Opowiadam o grzybach. W związku z czym zarówno wycinanie lasów, jak i niszczenie grzybni, susze, przede wszystkim susze, niszczą tę parę, niszczą ten, jak to się mówi, duet, o. bez którego nie będzie w ogóle lasu. Zauważyliście z pewnością, że niektóre gatunki grzybów rosną chętnie pod niektórymi gatunkami drzew. I zazwyczaj maślaki rosną.
Aż tak dobrze się nie znam, wiem tylko, że są te zależności i że lepiej chodzić do lasów iglastych na grzyby.
A tu nie do końca się zgodzę.
No, taki jest przynajmniej pogląd niektórych grzybiarzy, których znam, że zdecydowanie w lasach iglastych jest
większy... Bo tam jest dużo maślaków, bo maślaki właśnie kochają.
A borowiki sosny szlachetne pod jakimi drzewami?
A borowiki sobie wybierają. Borowiki, w ogóle jest borowik dębowy, on wygląda inaczej, piaskowy, który jest bardziej powiązany właśnie z sosną. Borowik piaskowy jest taki śliczny, taką ma strasznie grubą nogę i mniejszy kapelusik. Kolorami się różnią. Także każdy grzyb ma swoje drzewo. I oczywiście są takie grzyby, które eksperymentują z innymi gatunkami. O, mamy tutaj, zamiast dorki dzisiaj siedzisz ty. A gdzie dorka poszła? Chyba poszła spać, tak mi się wydaje. Poszła na dwór. Dobrze. W związku z czym, kochani grzybiarze, myślicie z całą pewnością, że grzyby można zbierać tylko jesienią i późnym latem, pod warunkiem, że nie ma suszy. A ja mam niespodziankę. Grzyby można zbierać w zimie. I ciekawe, czy moja córka wie, jakie grzyby rosną w zimie w lesie.
Nie wiem.
Nie wiesz. I bardzo zachęcam...
Maślaki.
Nie, maślaki nie rosną. I bardzo nie zachęcam zimie do zimowego grzybobrania, dlatego że... Tak szczęśliwie.
Czerwone
są muchomory, ale muchomorów nie zbierajmy.
Nie.
Ale koźlaczki czerwone, czerwonaki tak zwane można zbierać. Ale powiem, jak je w zimie.
Nie mówiłam o tych. Ja nie zbieram maślaków.
Dobrze, poczekaj, dokończę. W związku z czym powiedziałam o tym, że w lesie, znaczy w zimie grzybobranie jest bardzo bezpieczne, bo nie ma trujących grzybów. I wszystkie grzyby, jakie znajdziecie w lesie, ale w zimie nie rosną, znajdziecie w zimie, będą jadalne. I jeszcze co jest ciekawe.
Nawet jak śnieg spadnie, to też są grzyby?
Tak, bo zimowe grzyby rosną na pniach drzew. Najchętniej na martwych, ale bywa, że i na żywych. Jakie gatunki grzybów można w zimie spotkać w naszym lesie? Proszę Państwa, jeśli zima nie jest minus 20 stopni, boczniak ostrygowaty, wspaniały, przepyszny, bardzo chętnie rośnie od października, jak łagodny grudzień, styczeń, też można go spotkać.
Dlaczego nigdy nie zbierałaś zimowych grzybów?
Dlatego, że zjadam je, bo zbieram, mam w ogródku.
Aha, i nigdy nie dzielisz.
Nie zjadłyśmy z moją przyjaciółką całą porcję.
No
dużą.
Ładne rzeczy, ładne rzeczy.
Natomiast jeszcze jest bardzo pyszny, niewielki grzybek, który nazywa się zimówka aksamitna. Zimówka aksamitna rośnie u nas na wierzbie. W zimie już zbierałam, próbowałam, jest przepyszna, jest dobra duszona, smażona, suszona, śliczna, dlatego że ona jest grzybem blaszkowym, ma taką aksamitną nóżkę cieniutką i pomarańczowo-bordowy łepek, bardzo ładny grzybek i bardzo smaczny, rośnie całymi rodzinami. I rzeczywiście ona rośnie nawet wtedy, kiedy jest naprawdę bardzo zimno, jest mróz i śnieżna zima. Ona rośnie.
Musimy chodzić na grzyby.
I rośnie grzyb, który można kupić w żywności egzotycznej, takiej żywności w naszych sklepach. Nazywa się grzyb mun.
Właśnie chciałam to powiedzieć, ale się bałam trochę.
A to jest, ten grzyb się nazywa po polsku? Ucho bzowe. Ucho bzowe.
Ucho bzowe.
Ucho bzowe.
Ucho bzowe. I ucho bzowe, można wcale nie kupować ucha bzowego, czyli grzyba mun w sklepie, można zebrać samemu, on w zimie rośnie i rzeczywiście wygląda jak taka małżowina uszna. To jest bardzo fajny grzyb, co prawda on nie ma specjalnie smaku, ale przyrządzony w jakimś sosie, dodatek do zup, on jest jędrny, chrupiący.
Konsystencję ma fajną, zresztą tak. Fani naszej spolszczonej chińskiej kuchni na pewno doceniają. Ja bardzo lubię właśnie takie trochę bezsmakowe, ale
bardzo dobrze chrupie, prawda? Fajnie chrupie, więc ucho bzowe też rośnie bardzo chętnie. Ci, którzy mają czarny bez u siebie na działkach, niech w zimą, czy na działkach, czy w ogrodach, czy mieszkają gdzieś w okolicy, niech zimą spojrzą na grube łodygi, tam on bardzo lubi rosnąć, właśnie ten grzyb uchobzowy. Ja wrócę, bo musimy już niedługo kończyć, ale ja wrócę jeszcze do przekazywania informacji przez drzewa. Jeżeli drzewa rosną w prawdziwym lesie, no nawet niech to nie będzie las pierwotny, tylko niech to będzie prawie pierwotny, czyli taki las, który załóżmy ma 10 tysięcy lat.
To muszę zapytać, ile lat ma nasza Puszcza Kampinoska?
Myślę, że nasza Puszcza Kampinoska, może jakieś maleńkie rewiry, są lasem pierwotnym, ale nasza Puszcza Kampinoska jest mocno podniszczona chociażby przez zanieczyszczenie środowiska. I tutaj ja sama widzę, jak ona się bardzo zmienia. Ja sama widzę, jak na przestrzeni 10 lat miejsca, które uważałam za uroczyska, zniknęły. Mówiłam dzisiaj naszemu reżyserowi, że jeszcze 10 lat temu miałam takie miejsca w puszczy, w okolicach mojego domu, w Puszczy Kampinoskiej, gdzie były niewielkie, ale połacie widłaków. Roślin, które są żywą skamieliną, prześliczną. W tej chwili nie ma nawet śladu po nich. Nawet śladu. Ja czasem chodzę, szukam, bo pamiętam dokładnie, gdzie one rosły. Nie ma nic. Więc zanieczyszczenie środowiska bardzo źle wpływa na las. Puszcza Kampinoska jest z wielu stron jakby osaczona przez różnego rodzaju trucizny i co tu dużo mówić, rośliny, niektóre gatunki wymierają, nie wytrzymują tego.
Nie tylko jest osaczona przez trucizny, ale też jest wycinana.
Też jest wycinana, to już jest w ogóle...
Z naszej strony Kampinosu to bardzo dobrze widać.
Tak, i to po prostu niszczy i nie ma co się oszukiwać. Ja uważam, że żyjemy w czasach, kiedy powinien być absolutny zakaz wycinania w ogóle drzew. W ogóle. Nie powinno się tego robić, powinniśmy w ogóle zrezygnować.
Tym bardziej, że naprawdę nie narzekamy na brak innych budulców, domów, budulcy.
No nie wiem, ale co chcę powiedzieć, jeszcze Marta, tropikalny las, to jest tragedia dla całej ziemi. To jest tragedia, wycina się te lasy na potęgę, cały czas. No i stąd mamy to, co mamy. Ale chcę powiedzieć o tym, że w lesie, który ma kilka tysięcy lat, wytwarza się taki swoista kafejka internetowa, to znaczy... Tam wszystkie drzewa są ze sobą w komunikacji. Wszystkie rośliny, one przekazują sobie cały szereg informacji, która uzbraja drzewa w odporność przeciw różnym szkodnikom, co też jest bardzo ważne. Niepierwotne lasy są nieodporne. Misiek, miałeś być grzeczny.
Właśnie.
Na cały szereg chorób. Natomiast drzewa mają taką umiejętność, że potrafią wytwarzać substancje trujące dla mszyc, dla różnych rodzajów szkodników. I teraz, jakieś drzewo gdzieś zostało zaatakowane przez mszycę. Ono wysyła informacje do innych drzew. Inne drzewa już zaczynają wytwarzać substancje odstraszające, trujące dla mszyc. I już informują mrówki czy inne owady, bo są mrówki, większość mrówek bardzo pielęgnuje mszyce, bo zjadają chętnie spać. Ale są takie gatunki mrówek, które zjadają mszyce. I te są informowane od razu przez drzewo, szybko, szybko tu do mnie i ratują drzewo. Bez tego żaden las nie przetrwa. I słuchajcie Państwo, co jest ciekawe, lasy pierwotne w dużej mierze odporne są na pożary. To jest niezwykłe również. Nie można sobie od tak spalić lasu pierwotnego, bo jest cała rzesza roślin, które potrafią się uodpornić na przeżyć mimo pożaru i odrosnąć. Więc to jest niezwykłe, to jest jak najbardziej rozbudowany komputer. Coś, czego do końca nie poznaliśmy jeszcze, a już niszczymy. I chcę zaapelować.
Po pożarach lasów widać, jak mało jest lasów pierwotnych.
Tak, tak.
Na ziemi. Bo mówię w ogólnym rozrachunku.
I chciałabym, żeby to dzisiejsze nasze spotkanie było taką wielką prośbą, krzykiem o ratunek dla wszystkich włodarzy. Myślę tu o polskich lasach, bo nie sądzę, żeby ktoś z krajów tropikalnych nas oglądał. Nawet jakby oglądał, to nas nie zrozumie. Tak. Ale do wszystkich, że naprawdę ludzie, ocknijcie się. Nie wolno nam niszczyć lasów. Nie wolno. Pod żadnym pozorem wzbogacenia się, wzrostu gospodarczego, czegokolwiek. Bez lasów nas nie będzie. To las jest ziemską instytucją, która zapewnia nam byt. I pod każdym względem powietrza, wody, pożywienia, wszystkiego. Więc jeżeli się nie zbierzemy wszyscy i nie zaczniemy chronić lasów, naprawdę chronić, niepozornie, tak jak robi to bardzo wiele instytucji, których nie chcę wymieniać, że trzeba wycinać te drzewa, to odrosną nowe. Nie, 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 proszę Państwa, nie, nie, nie. Na koniec powiem jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Nie wolno z lasu zabierać zwalonych drzew. Chcę powiedzieć, żebyście pamiętali o tym, że w martwym drzewie żyje dużo więcej organizmów niż w żywym. Martwe drzewo jest jak chleb powszedni dla całego życia w lesie. Bez martwych drzew nie będziemy mieć lasu. Więc przynajmniej w tych lasach, które są rezerwatami, które są parkami narodowymi, nie wolno zabierać drzew, które się powaliły, czy które ktoś ściął. One mają tam zostać na zawsze.
Tak. Tylko, że takie drzewo brzydko wygląda. A
nie, takie drzewo
jest
pięknie
szlaku,
wygląda, jak obrośnie mchem. Wygląda przepięknie i ono ma tam być.
Nie,
jak
nam to trzeba
jak się zwali w poprzek szlaku, trzeba je zdjąć i zwalić tak, żeby nie przeszkadzało w przejściu. Naprawdę na wszystko jest sposób, tylko trzeba chcieć.
No więc właśnie, i tutaj pojawia się drobny problem z tym chceniem.
No więc apelujemy.
Bądźmy uczciwe wobec tej sytuacji.
Znaczy, ja się staram całe życie być uczciwa.
No właśnie, bo to, że ty mówisz samą prawdę w tym momencie, to jest jedno, ale znajdzie się natychmiast mnóstwo głosów, że sytuacja na świecie, sytuacja w danym miejscu jest taka, a nie inna, że należy zrobić wycinkę, że należy usunąć drzewa, że należy zrobić to i tamto.
Ale właśnie to mnie przeraża.
I te głosy nie ucichną tak po prostu.
Ale Marta, przecież jest bardzo wielu mądrych ludzi, którzy się znają na tym dużo lepiej ode mnie i którzy mówią o tym, że jeżeli zniszczymy lasy, zginiemy i my. To czy naprawdę trzeba coś więcej?
Obawiam się, że tak. Problem w tym, że ja nie mam pojęcia czego więcej.
No właśnie nie wiem, ale ja bardzo liczę na naszych widzosłuchaczy. Każdy zna kogoś. Rozmawiajmy o tym. Ja myślę, że powinniśmy również tworzyć w różnych regionach jakieś społeczne komórki takich obrońców lasów. Są ludzie, którzy mają więcej czasu, którzy nie mają specjalnie dużo zajęć. I tutaj mój apel do emerytów w dobrej formie.
Właśnie, ja myślę, że to jest dobry trop, ponieważ ci, którzy nas oglądają, to są ludzie, którzy chcą usłyszeć to, co tak naprawdę i tak już wiedzą, przynajmniej odrobinę, chcieliby rozszerzyć wiedzę, chcieliby dowiedzieć się, że na pewno myślą prawidłowo. Czyli tak naprawdę są z naszej bajki, że tak powiem.
Tak, i pozdrawiamy ich bardzo
chodzi
serdecznie.
Chodzi o to, żeby ci, którzy są z naszej bajki, czyli wy, drodzy Państwo, żebyście zaczęli mówić do tych, którzy nie są z naszej bajki.
Tak. I wy bądźcie inicjatorami takich akcji. Powstaje dużo takich miejsc. W wielu miejscach w Polsce już tworzą się takie grupy, ale cały czas ich jest za mało. Obrońców lasu. Brońmy tych lasów. Naprawdę one są też nasze. Skoro żyjemy w państwie demokratycznym, no mam przynajmniej nadzieję, że tak jest.
Z nazwy.
Tak. To my też jesteśmy właścicielami tych lasów i brońmy ich, bo skoro nie bronią ich ci, którzy rządzą, no to pozostaje to nam. Będziemy kończyć i musimy podziękować bardzo wszystkim.
Wszystkim oglądającym, wszystkim patronkom i patronom, wszystkim subskrybentom i oczywiście prosimy o więcej.
Prosimy o więcej. Bardzo dziękujemy, że z nami jesteście. Przypominam, że są schroniska, że w każdym schronisku czekają zwierzęta i że to jest naszym ludzkim obowiązkiem, żeby je stamtąd zabrać. Więc tym apelem kończę. Obiecuję, że już następny odcinek będzie na żywo i będziemy imiennie ogłaszać zwierzęta.
Czyli do zobaczenia.
Do zobaczenia. Dziękujemy.